Mały rycerz chodził po komnacie jak zwierz dziki po klatce. Czoło miał groźnie namarszczone, oczy szklane. Cierpiał niezmiernie. Ujrzawszy pana Zagłobę, stanął nagle przed nim i założywszy ręce na piersiach zakrzyknął: — Powiedz mi, waćpan, co to wszystko znaczy? — Michale — odrzekł Zagłoba — pomyśl, ile to dziewek co rok do klasztorów wchodzi. Zwyczajna rzecz. Są takie, które wbrew woli rodzicielskiej idą, dufając, że Pan Jezus będzie po ich stronie. A cóż dopiero taka, która jest wolna? — Nie masz już dłużej tajemnicy — zawołał Michał. — Ona nie jest wolna, bo mi afekt i rękę przed odjazdem przyrzekła. — Ha — rzekł Zagłoba — tego mnie wiedział. — Tak jest — powtórzył mały rycerz. — Może tedy perswazji usłucha. — Nie dba już o mnie. Nie chciała mnie widzieć — zawołał z głębokim żalem Wołodyjowski. — Jam tu dzień i noc dążył, a ona już mnie i widzieć nie chce. Co mnie takiego uczynił? Jakie grzechy na mnie ciążą, że mnie gniew Boży ściga, że mną wiatr jakoby liściem zeschłym żenie. Jedna umarła, druga do klasztoru idzie. Obie Bóg mi sam odjął, bom widać przeklęty. Bo dla każdego jest zmiłowanie, dla każdego łaska, jeno nie dla mnie. Pan Zagłoba zadrżał w duszy, by mały rycerz, żalem uniesion, znów bluźnić nie zaczął, jako niegdyś po śmierci Anusi Bożobohatej, więc by myśl jego w inną stronę odwrócić, ozwał się: — Michale, nie wątp, że i nad tobą jest miłosierdzie, bo to grzech. A przecie nie możesz tego wiedzieć, co cię jutro czeka. Może ta sama Krzysia, wspomniawszy na twoje sieroctwo, jeszcze intencje odmieni i słowo ci zdzierży. Powtórę słuchaj mnie, Michale, zali i to nie pociecha, że ci one gołębie sam Bóg, nasz Ojciec Miłosierny, zabiera, nie zaś mąż po ziemi chodzący. Sam powiedz, czyliby tak było lepiej? Na to mały rycerz począł straszliwie wąsikami ruszać, zgrzyt dobył się z jego zębów i zakrzyknął przyduszonym i urwanym głosem: gdyby to był człek żywy, ha! Niechby się taki znalazł, wolałbym. Zostałaby pomsta. A tak zostaje modlitwa, rzekł Zagłoba. Słuchaj mnie, stary przyjacielu, bo lepszej rady nikt ci nie da. Może też Bóg zmieni jeszcze wszystko na dobre. Ja sam, wiesz, innej ci życzyłem, ale widząc twoją boleść, boleję razem z tobą i razem z tobą będę Boga prosił, by cię pocieszył i serce tej nieużytej panny ku tobie znowu nakłonił. To rzekłszy, pan Zagłoba począł ocierać łzy. Były to zaś łzy szczerej przyjaźni i politowania. Gdyby to było w mocy pana Zagłoby, byłby w tej chwili odrobił wszystko, co dla usunięcia Krzysi uczynił i pierwszy rzucił ją w ramiona Wołodyjowskiemu. Słuchaj, rzekł po chwili. Rozmów się jeszcze z Krzysią. Przedstaw jej swój lament, swoją boleść nieznośną i niech cię Bóg błogosławi. Chyba by w niej było serce z kamienia, gdyby nie miała się nad tobą ulitować. Ale dufam, że tego nie uczyni. Chwalebna to rzecz, habit, ale nie z krzywdy ludzkiej uszyty. Powiedz jej to. Obaczysz, ej, Michale, dziś płaczę, a jutro może będziemy nas rękowinach pili. Pewien jestem, że tak będzie. Pan nisko się stęskniło i dlatego jej habit do głowy przyszedł. Pójdzie ona do klasztoru, ale do takiego, w którym ty będziesz na chrzciny dzwonił. Może też istotnie trochę słabuje, a nam o habicie gadała, dlatego jeno, żeby nam oczy zamydlić. Przecież z jej gęby tego nie słyszałeś, a da Bóg i nie usłyszysz. Ha! Umówiliście tajemnicę, a ona nie chciała jej zdradzić i klimkiem w oczy. Klimkiem w oczy, jako żywo. Nic to innego, jeno, niewieścia chytrość. Słowa pana Zagłoby podziałały jak balsam na stroskane serce małego rycerza. Nadzieja wstąpiła weń na nowo. Oczy wezbrały łzami i długi czas nic mówić nie mógł. Dopiero gdy łzom pohamował, rzucił się w ramiona pana Zagłoby i rzekł: Bodaj się tacy przyjaciele na kamieniu rodzili. Czy aby tak będzie, jak wać pan mówisz? Nieba bym ci przychylił. Będzie tak. Zali pamiętasz, żebym kiedy fałszywie prorokował. Zali nie ufasz mojej eksperiencji i dowcipowi. Bo wać pan nie majnujesz sobie nawet, jak ja tę pannę miłuję. Nie, żebym o tamtej kochanej niebodze zapomniał. Co dzień się za nią modlę. Ale i do tej tak serce przywarło, jako chuba do drzewa. Mojeż to kochanie. Co ja się o tej niebodze tam w trawach namyślałem. I rankiem, i wieczorem, i w południe. W końcu tom już do siebie gadać począł, ile że konfidenta żadnego nie miałem. Jak mi Bóg miły, że gdy się ordyńca gonić w Burzanach przygodziło, tom już w pędzie jeszcze o niej myślał. Wierzę, mnie z płaczu za jedną dziewką oko w młodości wypłynęło, a jeśli nie wypłynęło całkiem, to bielmem zaszło. Nie dziwuj się, wać pan, przyjeżdżam, ledwie tchu mi staje. Aż tu pierwsze słowo klasztor, ale przecie w perswazję ufam i w jej serce i słowo. Jak to, wać pan, powiedziałeś, dobry habit, ale z czego? Ale nie z krzywdy ludzkiej. Wybornie powiedziane, że to ja nigdy żadnej maksymy nie mogłem ułożyć. W stanicy byłaby rozrywka gotowa. Niepokój siedzi wciąż we mnie, ale przecie otuchę mi, wać pan, wlałeś. Ułożyliśmy z nią istotnie, żeby rzecz w tajemnicy została, więc to słuszne, że dziewka mogła jeno dla pozoru o habicie mówić. Jeszcze jakoweś walne argumentum, wać pan, przytoczyłeś, ale nie mogę sobie przypomnieć. Znacznie mi ulżyło. To chodź do mnie. Albo tu każę gąsiorek przynieść. Po drodze się przygodzi. Poszli i pili znacznie, do późna. Nazajutrz przybrał pan Wołodyjowski ciało w piękne suknie, a twarz w powagę, uzbroił się we wszystkie argumenta, które mu do głowy samemu przyszły i w te, które mu pan Zagłoba poddał, i tak uzbrojony zeszedł do jadalnej izby, gdzie wszyscy zwykle zgromadzali się na śniadanie. Z całej kompanii brakło też tylko Krzysi, lecz i ona nie dała na się długo czekać, zaledwie bowiem mały rycerz zdołał przełknąć dwie łyżki polewki, gdy przez otwarte drzwi dał się słyszeć szelest sukni i dziewczyna weszła do pokoju. Weszła bardzo prędko, raczej wpadła. Policzki jej płonęły, powieki miała spuszczone, w twarzy pomieszanie, przymus i bojaźń. Zbliżywszy się do Wołodyjowskiego, podała mu obie ręce, ale nie podniosła nań wcale oczu i gdy on począł całować z zapałem te ręce, zbladła zaraz bardzo. Przy tym nie zdobyła się ani na jedno słowo powitania. A jego serce przepełniła wnet miłość, niepokój i zachwycenie na widok tej twarzy delikatnej, a mieniącej się jak cudowny obraz, na widok tej postaci wysmukłej, alubej, od której biło jeszcze ciepło niedawnego snu. Wzruszyło go nawet jej pomieszanie i owa bojaźń malująca się w obliczu. Kwiatuszku najdroższy, pomyślał sobie w duszy, czego się boisz? Toć ja bym życie i krew oddał za ciebie. Ale nie powiedział tego głośno, tylko swoje spiczaste wąsiki przyciskał tak długo i silnie do jej rąk atłasowych, że aż ślady czerwone na nich zostawił. Basia, patrząc na to wszystko, umyślnie nagarnęła sobie płową czuprynę na oczy, by nikt wzruszenia jej nie dostrzegł, ale nikt na nią nie zwracał w tej chwili uwagi. Wszyscy spoglądali na tamtę parę, i nastało kłopotliwe milczenie. Przerwał je pierwszy pan Michał. Noc mi w smutku i niepokoju zeszła, rzekł, bom wszystkich wczoraj widział prócz wać panny i takie mi okrutne wieści o niej powiedziano, że mi do płakania więcej niż do snu było. Krzysia, słysząc tak otwartą mowę, przybladła jeszcze mocniej, także Wołodyjowski przez chwilę pomyślał, iż ją omdlenie chwyci, więc rzekł pośpiesznie. Musimy się w tej materii rozmówić, ale teraz o nic nie będę więcej pytał, żebyś się, wać panna, uspokoić i ochłonąć mogła. Toć ja nie żaden barbarus ani wilk jestem, a Bóg widzi, ile mam życzliwości dla wać panny. Dziękuję, szepnęła Krzysia. Pan Zagłoba, stolnik i jego żona poczęli bezprzestannie zamieniać ze sobą spojrzenia, jakby zachęcając się wzajemnie do poczęcia zwykłej rozmowy, ale długo żadne nie mogło się jakoś na to odważyć. Dopiero pierwszy pan Zagłoba zaczął. Trzeba, rzekł zwracając się do przybyłych, żebyśmy pojechali dziś do miasta. Wrej już tam przed elekcją jak w ukropie, bo każdy swego kandydata zaleca. Po drodze powiem waszmościom, komu moim zdaniem powinniśmy dać kreskę. Nikt się nie ozwał, więc pan Zagłoba potoczył osowiałym okiem naokoło. Wreszcie zwrócił się do Basi. A ty, chrząszczu, pojedziesz z nami?
Pojadę choćby na Ruś, odrzekła szorstko Basia.
I znowu nastało milczenie. Na takich próbach klejenia rozmów, które nie chciały się kleić, przeszło całe śniadanie. Na koniec uczestnicy wstali. Wówczas Wołodyjowski zbliżył się natychmiast do Krzysi i rzekł: muszę zwać panną sam na sam pomówić. Po czym podał jej ramię i wyprowadził ją do przyległej izby, do tej samej, która była świadkiem pierwszego ich pocałunku. Posadziwszy Krzysię na sofie, sam siadł przy niej i począł głaskać ją dłonią po włosach, jakby głaskał małe dziecko. Krzysiu, ozwał się wreszcie łagodnym głosem, zary ci konfuzja przeszła. Możesz, że mi spokojnie i przytomnie odpowiadać. Jej konfuzja przeszła, a prócz tego wzruszyła ją jego dobroć, więc po raz pierwszy podniosła na niego na chwilę oczy. Mogę, odrzekła cicho. Zali prawda, żeś ty się ofiarowała do zakonu. Na to Krzysia złożyła ręce i poczęła szeptać błagalnie. Nie bierz mi tego, wać pan za złe, nie przeklinaj mnie, ale tak, Krzysiu, rzekł Wołodyjowski, godzisz to się deptać po szczęśliwości ludzkiej, jako ty po mojej depcesz. Gdzie twoje słowo? Gdzie nasza umowa? Jać z Bogiem wojny prowadzić nie mogę, ale to ci naprzód powiem, co pan Zagłoba wczoraj do mnie powiedział, że habit nie powinien być z krzywdy ludzkiej zszywany. Krzywdą moją chwały Bożej nie pomnożysz, bo Pan Bóg nad całym światem króluje. Jego są narody wszelkie, jego lądy i morza, i rzeki, i ptactwo powietrzne, i zwierzę leśne, i słońca, i gwiazdy. On ma wszystko, co ci tylko na myśl przyjdzie, i jeszcze więcej. A ja jeno ciebie jedną, kochaną i drogą. Tyś moje szczęście, tyś moje mienie całe. I czyli ty możesz przypuścić, że Pan Bóg potrzebuje, on, taki bogacz, jedyny skarb ubogiemu żołnierzowi wydzierać, że on w dobroci swojej się na to zgodzi, że się uraduje, nie obrazi. Patrzę, co mu dajesz, siebie? Aleś ty moja, boś mi sama przyrzekła, więc cudze mu dajesz, nie własne. Dajesz mu moje płakanie, moją boleść, może śmierć moją. Maszże do tego prawo? Rozważ to w sercu i w umyśle. W końcu spytaj sumienia własnego. Bo żebym cię był obraził, żebym się w kochaniu sprzeniewierzył, żebym cię zapomniał, żebym się win jakowych i zbrodni dopuścił. Ha, nie mówię, nie mówię. Ale ja pojechał do ordy nasłuchiwać, grasantów podchodzić, ojczyźnie krwią, zdrowiem i w czasem służyć, a ciebiem kochał. O tobiem po dniach całych i nocach przemyśliwał, jako jeleń do wód, jako ptak do powietrza, jako dziecko do matki, jak rodzic do dziecka, takem do ciebie tęsknił. I za to wszystko takież mi powitanie, taką mi nagrodę zgotowałaś, Krzysiu najmilsza, mój przyjacielu, moje kochanie wybrane, powiedz mi, skąd się to wzięło? Wymień mi swoje racje, równie szczerze, równie otwarcie, jak ja ci swoje racje i swoje prawa przytaczam. Dochowaj mi wiary. Nie ostawiaj mnie samego jeno z nieszczęściem. Samaś mi dała prawo. Nie czyń mnie banitem. Nie wiedział nieszczęsny pan Michał, że jest prawo większe i starsze od wszelkich ludzkich, na mocy którego serce za miłością tylko iść musi i idzie. A które kochać przestaje, to już tym samym najgłębszego wiarołomstwa się dopuszcza, choć często tak niewinnie, jak niewinnie gaśnie lampa, w której się olej wypalił. Więc nie wiedząc o tym, Wołodyjowski za kolana Krzysię objął i prosił, i błagał, a ona odpowiadała mu tylko potokami łez, bo właśnie już sercem odpowiedzieć nie mogła. Krzysiu, rzekł wreszcie wstając rycerz, we łzach twoich szczęśliwość moja utonąć może, a ja cię nie o to jeno, o ratunek proszę. Nie pytaj mnie, bać pan o rację, odrzekła łkając Krzysia. Nie pytaj o przyczyny, bo to już tak być musi, inaczej być nie może. Nie wartam takiego, jak wać pan człowieka i nigdy nie byłam warta. Wiem, jaką wać panu krzywdę czynię i to mnie boli tak okrutnie, że od rady dać sobie nie mogę. Ja wiem, że to krzywda. O Boże wielki, serce się kraje. Wybacz, wać pan. Nie opuszczaj mnie w gniewie. Odpuść, nie przeklinaj. To rzekłszy, Krzysia rzuciła się przed Wołodyjowskim na kolana. Wiem, że cię krzywdzę, ale łaski wać panowej i zmiłowania proszę. Tu ciemna główka Krzysi schyliła się aż do podłogi. Wołodyjowski podniósł w jednej chwili przemocą biedną płaczkę i posadził ją na powrót na sofie. Sam zaś począł chodzić jak błędny po komnacie. Czasami stawał nagle i pięści do skroni przykładał, to znów chodził. Na koniec stanął przed Krzysią. Zostawże sobie czas, a mnie jakąś nadzieję, rzekł. Pomyśl, że i ja nie z kamienia. Czemu mi rozpalone żelazo bez żadnej litości przykładasz? Toż choćbym nie wiem jak był cierpliwy, przecie gdy skóra zasyczy, to i mnie boleść przejmie. Jać nie umiem nawet powiedzieć, jak mi bolesno. Dalibóg nie umiem. Prostak, widzisz, jestem i lata w wojnie zeszły. O dla Boga, o Jezu miły, w tej samej izbie my się kochali. Krzychna, krzychna. Myślałem, że po wiek będziesz moja, a teraz nic, nic. Co się z tobą stało? Kto ci serce odmienił? Krzysiu, toćże ja ten sam. I tego nie wiesz, że dla mnie to gorszy cios niż dla innego, bo ja już jedno kochanie stracił. Jezu, co ja jej powiem, żeby jej serce poruszyć? Człowiek się tylko męczy i tyle. Ostawże mi choć nadzieję. Nie odbieraj wszystkiego od razu.
Krzysia nie odrzekła nic, tylko łkanie wstrząsało nią coraz większe. Mały rycerz zaś stał przed nią, hamując z początku żal, potem gniew straszny i dopiero gdy go w sobie złamał, powtórzył. Ostawże mi choć nadzieję, słyszysz?
Nie mogę, nie mogę, odpowiedziała Krzysia.
Na to pan Wołodyjowski podszedł do okna i głowę do zimnej szyby przyłożył. Długi czas stał tak bez ruchu, na koniec odwrócił się i postąpiwszy parę kroków ku Krzysi, rzekł bardzo cicho. Bądź wać panna zdrowa, nic tu po mnie. Oby ci było dobrze, jako mnie będzie źle. Wiedz o tym, że ci usty zaraz odpuszczam, a jak Bóg da, to ci i sercem odpuszczę. Miej jeno więcej miłosierdzia nad męką ludzką i drugi raz nie przyrzekaj. Nie ma co gadać. Nie wynoszę szczęścia z tych progów. Bądź zdrowa. To rzekłszy, ruszył wąsikami, skłonił się i wyszedł.